Drodzy bracia i siostry, tak nieraz jest, że świadkowie Jehowy czy inne wyznania, które krytyczny mają stosunek do naszego wierzenia, że Bóg jest trójjedyny, lubią się śmiać z tego, że chrześcijanie nie potrafią wyjaśnić czy w jakiś sposób wykazać biblijnie, że Bóg jest trójjedyny. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że warto sobie postawić pytanie, czy Boga możemy ogarnąć rozumem, czy Boga możemy tak jakby zamknąć w pudełku. Myślę, że samo Słowo Boże wskazuje, że nie. Że są takie kwestie dotyczące Boga, które przekraczają nasze zdolności poznawcze. I tu weźmy pod uwagę pewien werset, mamy tutaj, z Psalmu 139, w którym Dawid jest zadziwiony wszechwiedzą Boga. I w Psalmie 139, gdzie pokazuje, że Bóg wszystko o nim wie, że rozumie jego myśl z daleka, że zanim on coś wypowie, to już Bóg wszystko wie, co chce powiedzieć, że go ogarnia z każdej strony, to Dawid napisał w Psalmie 139, wersecie 6, zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. I rzeczywiście trzeba powiedzieć, że Bóg wymyka się naszym jakimś kategoriom. Nie potrafimy go w pełni ogarnąć. Oczywiście najpełniej się objawił w Jezusie Chrystusie, ale czy potrafimy zrozumieć Bożą wszechwiedzę, Bożą wszechobecność? Czy potrafimy jakoś sobie wyobrazić Bożą wieczność? Że Bóg nie miał początku i nie miał końca? Każdy z nas ma swój początek. I więc tak trudno nam to ogarnąć. Zobaczmy jeszcze, co apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian, w którym wyłożył Boży cudowny plan, w myśl którego po wejściu pogan do kościoła w pełni, w końcu Izraelici zostaną uwolnieni od jakiegoś zwiedzenia, zaślepienia i przyjmą Pana Jezusa tak na bardziej masową skalę. I apostoł Paweł, kiedy rozważał te sprawy, wykrzyknął niejako: o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Także trzeba powiedzieć, że nie potrafimy Boga całkowicie jakby ogarnąć, czy w jakiś sposób do końca powiedzieć, że już Go znamy pod każdym względem i wszystko rozumiemy, cokolwiek czyni. Chociażby tajemnica, dlaczego Bóg dopuszcza zło. Wiele na ten temat napisano, wiele wykładów wygłoszono, ale nikt nie potrafi powiedzieć, że ostatecznie ten problem zgłębił. Więc widzimy, że Bóg jest wzniosły. Spróbujmy przybliżyć jednak sobie kwestię trójjedyności Boga za pomocą prostych definicji, nie jakichś tam scholastycznych, filozoficznych, ale w miarę takich biblijnych. Pierwsza taka definicja podstawowa to jest taka: w jednej istocie, która jest Bogiem, odwiecznie istnieją trzy równe sobie i jednakowo wieczne osoby, mianowicie Ojciec, Syn i Duch Święty. To jest takie najprostsze wyznanie, co nie znaczy, że nie jest głębokie, nie jest mądre, ale najprostsze streszczenie biblijnego świadectwa. Można też to tak powiedzieć, że Bóg odwiecznie istnieje jako trzy osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty. I że każda z tych osób jest w całej pełni Bogiem, lecz nie ma trzech Bogów, tylko jeden Bóg. Już widzimy na samej bazie definicji, że jest to, nie jest to łatwa nauka, jest to jedna z trudniejszych nauk chrześcijańskich. Ale spróbujmy na spokojnie rozważyć w tym wykładzie, czy ona ma solidne podstawy biblijne. Bo wielu przeciwników Trójcy mówi, że ona nie ma żadnych podstaw biblijnych. Spróbujmy przyjrzeć się podstawom biblijnym. I zacznijmy może od takiego zilustrowania za pomocą dwóch tabelek, czy wykresów. Pierwszy wykres pokazuje, że Bóg jest jeden, tak, zobaczmy. Ale trójjedyny, to znaczy, że Bóg jest i Ojcem, i Synem, i Duchem Świętym. I proszę bardzo, także jest jeden, ale w trzech osobach. I jeszcze jeden wykres taki, w miarę zrozumiały. To znaczy, że Ojciec na pewno nie jest Synem, ani Duchem i podobnie Syn nie jest Ojcem, ani Duchem, ani Duch nie jest Ojcem, ani Synem. Natomiast Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem i Duch Święty jest Bogiem. To znaczy jeden Bóg trzech osobach. To takie pomocne wykresy. Chcemy teraz powiedzieć o atrybutach Boga. Są atrybuty Boga, czyli Jego cechy, które są przekazywalne stworzeniu. Na przykład my też potrafimy przejawiać miłość, potrafimy w jakiejś mierze przejawiać prawość, czy też mądrość. Są atrybuty, które Bóg może udzielić stworzeniu. W jakimś stopniu niedoskonałym ludzie też mają pewne atrybuty Boże. Ale Bóg ma też takie atrybuty, które są nieprzekazywalne. To znaczy one są tylko boskie i nic więcej. Tylko Bóg może je mieć. I boskie atrybuty, których żadne stworzenie nie posiada, to między innymi wieczność, no bo żadne stworzenie nie jest wieczne, wszechmoc, wszechobecność i wszechwiedza. I teraz, drodzy, będziemy trochę żmudną pracę wykonywali. To będzie trochę takie studium biblijne. Będziemy przyglądać się biblijnym wzmiankom o Ojcu i Synu i Duchu Świętym, żeby się przekonać, czy te trzy osoby posiadają te cechy, te absolutnie boskie. Zacznijmy od wieczności. Co do Ojca, nikt nie ma wątpliwości, że On jest wieczny. Tak? Psalm 90, werset 2 mówi, że zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki, Tyś jest, o Boże. A czy Syn Boży też jest wieczny? List do Kolosan, pierwszy rozdział, werset 17, w brzmieniu Biblii Tysiąclecia, mówi o Jezusie, On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. A to znaczy, że On jest przed wszelkim stworzeniem i całe stworzenie, jakie tylko istnieje, zawdzięcza swój byt Jemu. A skoro jest przed stworzeniem, to istniał od wieczności, zanim zaczął się czas. Poza tym, co do Ducha Świętego, mamy w liście do Hebrajczyków, 9 rozdział, werset 14, taki tekst, gdzie Duch Święty jest nazwany Duchem Wiecznym. Czytamy, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie, bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. A zatem Ojciec, Syn i Duch, wszystkie trzy osoby mają taki atrybut boski, nieprzekazywalny żadnemu stworzeniu, jak wieczność. Tak? My jedynie staniemy się uczestnikami boskiej natury i staniemy się nieśmiertelni, ale z natury stworzenie żadne nie jest wieczne, tylko Bóg. Teraz wszechmoc. Przyjrzyjmy się wszechmocy. Nie ma wątpliwości, że Bóg Ojciec jest wszechmocny. Psalm 135, werset 6 powiada, Pan czyni wszystko, co zechce. Na niebie i na ziemi, w morzach i we wszystkich głębinach. A zatem Bóg czyni wszystko, co zechce, czyli ma wszelką moc, żeby tego dokonać. Niektórzy z nas lubią Biblię Gdańską i słusznie, bo jest tam wiele ciekawych tłumaczeń w tej Biblii, ciekawych wersetów, dobrze oddanych. I w Mateusza 28 rozdziale, wersecie 18 odnośnie Syna jest wypowiedź Pana Jezusa, który mówi, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Skoro wszelka moc, więc znaczy to, że jest wszechmocny. Jeszcze jeden werset. W liście do Filipian, który jest już dzisiaj przytaczaliśmy, w trzecim rozdziale, 20 i 21 wersecie, o Chrystusie jest powiedziane, że ma moc, którą też wszystko poddać sobie może. O tym mówi trzeci rozdział, werset 21. Skoro wszystko może Pan Jezus sobie poddać, to musi to być wszechmoc. Co do Ducha Świętego, czy jest wszechmocny? List do Rzymian, 8 rozdział, werset 11, zawiera informację o tym, że Duch Święty będzie wskrzeszał nas, będzie wskrzeszał nasze ciała śmiertelne z martwych. Rzymian 8, 11. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Czyli Duch Święty, który Jezusa wzbudził z martwych, także ożywi nasze śmiertelne ciała, także nas wzbudzi z martwych. A co to oznacza? Tylko wszechmocna osoba może wzbudzać umarłych i będzie wzbudzać umarłych na masową skalę do nieśmiertelnego życia. Także Ojciec, Syn i Duch Święty posiadają nie tylko ten atrybut, o którym mówiliśmy, wieczność, ale także wszechmoc. I jest to atrybut boski. A teraz wszechobecność. W księdze Jeremiasza o Bogu powiedziano, czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym ja go nie widział, mówi Pan. Czy to nie ja wypełniam niebo i ziemię, mówi Pan. Bóg wypełnia niebo i ziemię, a to oznacza, że jest po prostu wszechobecny. Nieraz jak na spotkanie modlitewne przyjdzie mało ludzi, to się pocieszamy wersetem z Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, werset 20. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Co prawda ten fragment dotyczył spraw kościelnych, uzgodnienia jakiejś prośby, która dotyczy Kościoła, jakiejś potrzeby, która istnieje. No i właśnie, Pan Jezus będzie między dwoma lub trzema na każdym miejscu na ziemi, więc musi być wszechobecny. Dwóch lub trzech zgromadzi się tu w Jastrzębiu, dwóch lub trzech zgromadzi się w Moskwie, dwóch lub trzech zgromadzi się gdzieś tam, powiedzmy, w Afryce dalekiej czy w Ameryce Łacińskiej, i wszędzie Pan Jezus jest obecny, a to znaczy, że jest wszechobecny. Co do Ducha Świętego, czy jest wszechobecny? Psalm 139, 7 do 8 wersetu w przekładzie Contemporary English Version mówi tak. Dokąd mógłbym uciec przed Twoim duchem lub przed Twoim spojrzeniem? Gdybym wspiął się na najwyższe niebiosa, Ty byłbyś tam. Gdybym dokopał się do świata umarłych, Ty również byłbyś tam. A zatem ten Duch Święty jest wszędzie obecny. Nie można przed Nim uciec. Wszędzie jest. Pierwszy list do Koryntian, teraz zobaczmy. Jeszcze jeden dowód, że Duch jest wszechobecny. 12 rozdział, werset 13 zapewnia, że wszyscy chrześcijanie zostali napojeni jednym Duchem. Skoro Duch Święty jednocześnie napoił wszystkich chrześcijan, tak, jest jednocześnie obecny w chrześcijanach rozproszonych po całej ziemi, to co to oznacza? Że jest faktycznie wszechobecny, prawda? Gdziekolwiek by nie powstawał zbór pański, Kościół Boży, to Duch Święty napełnia dzieci Boże w różnych miejscach. Więc tak jak Pan Jezus jest obecny wszędzie, taki Duch Jego. Co do wszechwiedzy, teraz zobaczmy, kolejny atrybut Boży. Co do Boga, nie ma wątpliwości, że On wszystko wie. Bóg zapewnia w Księdze Izajasza, 42 rozdziale, wersecie 9. Bardzo ciekawe, to jest to zapewnienie. Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a to, co ma nastać, zwiastuje. Zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam. Czyli Bóg jest tak niezwykły i tym się różni od bożków, że doskonale zna przyszłość, zanim nawet były jakiekolwiek zwiastuny tych wydarzeń, jakieś zalążki tych wydarzeń. Nawet jeżeli nic nie wskazywało, że cokolwiek jest możliwe, że coś jest realne, to Bóg już zapowiadał. Na przykład zburzenie Babilonu to zupełnie nieprawdopodobne było. To było tak potężne mocarstwo, że same mury chroniące Babilonu, tam trzy rydwany obok siebie mogły jechać. Tak grube te były mury. A jednak Bóg miał sposób na podbicie Babilonu. I powiedział, że będzie podbity, że bramy jego będą otwarte. Wszystko przewidział, a właściwie nie przewidział. Wiedział i dopilnował tego, bo jest wszechmogący zarazem. Może wszystko, co zapowiada, też zrealizować. Czy Pan Jezus jest wszechwiedzący? Uczniowie po kilku latach przebywania z Panem Jezusem, prawdopodobnie 3,5 roku z Nim przebywali, powiedzieli w Ewangelii Jana, jak czytamy 16 rozdział, werset 30, teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Mówią po tym czasie przebywania z Nim, że wszystko wie. A jeśli chodzi o naturę ludzką, jak głęboko Pan Jezus zna naturę ludzką? Czytamy, że sam wiedział, co w człowieku się kryje, że nie potrzebował świadectwa o człowieku. Mówi o tym Ewangelia Jana, 2 rozdział, 24 do 25 wersetu. Wszystkich znał. Znał serca ludzkie, wiedział, co się kryje w człowieku. Dokonajmy teraz porównania między Ojcem a Synem, jeśli chodzi o wiedzę. Księga Jeremiasza zapewnia, właściwie słowami samego Boga, 17 rozdział, werset 10, ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. Księga Objawienia, 2 rozdział, werset 23, mówi o Synu. I poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Czy nie widzimy zrównania między Ojcem a Synem? Obydwaj osądzają, obydwaj badają nerki i serca. A co to oznacza? Nerki i serca symbolizują najgłębsze ja w człowieku, jego ukryte myśli, jego tą ukrytą osobowość, jego pragnienia, pobudki. Także Bóg zna nas na wylot, prześwietla nas i Pan Jezus, tak samo jak Bóg Ojciec, to potrafi. Tutaj w czasie przerwy ktoś zgłosił słuszny zarzut, może nie zarzut, ale pytanie, dlaczego w takim razie Pan Jezus powiedział: lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Ewangelii Marka, 13 rozdział, werset 32. Więc jedynie to można wytłumaczyć w kontekście wcielenia, to znaczy, że prawdziwe wcielenie Pana Jezusa, gdzie On wziął na siebie ograniczenia ludzkie, mogło się wiązać właśnie z taką niepełną wiedzą. Pan Jezus jakby tymczasowo zrezygnował z korzystania ze swej wszechwiedzy, co wiązało się z tym, że stał się istotą ludzką. Jedynie tak można to zrozumieć. Z drugiej strony pamiętajmy, że nawet apostoł Paweł napisał, że Pan Jezus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Drugi list do Koryntian, 8 rozdział, werset 9. A więc Nowy Testament nie kryje, że Pan Jezus w jakiś sposób się ogołocił. Już czytaliśmy dzisiaj list do Filipian, 2 rozdział, 6 i 7 werset, gdzie według niektórych przekładów Chrystus ogołocił samego siebie, umniejszył samego siebie, a nawet w jednym przekładzie wyniszczył samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. Pamiętajmy jednak, że zarazem dla równowagi Pismo Święte pokazuje, że miał nadprzyrodzoną wiedzę już tutaj na ziemi, o czym świadczy na przykład doniesienie z Mateusza 17:27, gdzie Pan Jezus mówi, że pierwsza złowiona ryba, którą złowi Piotr, będzie miała stater, to znaczy monetę o określonym nominale, i to będzie akurat moneta, która będzie starczyła na pokrycie podatku świątynnego. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ ryby, jakie tam były, w tamtym zbiorniku wodnym, przypominały nasze sroki, lubiły świecidełka, lubiły jakieś takie błyskotki, w tym monety. I one, jak donosi Frederick Bruce, taki znany biblista, często łykały takie różne przedmioty, jeżeli im się trafiały. Ale ciekawe, że Pan Jezus wiedział, że pierwsza złowiona ryba akurat będzie miała monetę o określonym nominale. Więc to nadzwyczajna wiedza Pana Jezusa. Poza tym w wielu miejscach Ewangelii zauważymy, że Pan Jezus nie musiał nawet nic usłyszeć od ludzi, a już znał ich myśli. Weźmy na przykład Łukasza 6, rozdział, werset 8. Czytamy: On sam jednak znał myśli ich. Także pamiętajmy, że żeby zachować taką biblijną równowagę, musimy widzieć zarówno boskość Pana Jezusa, jak i Jego człowieczeństwo. Musimy widzieć, że Nowy Testament pokazuje Pana Jezusa zarówno tego uniżonego, który jest w stanie podkreślać jakby swoją uniżoność, tak, i bierze na siebie ograniczenia pewne, jak i zarazem widzimy Jego takie boskie atrybuty. Także i to jest widoczne. Przejdźmy teraz dalej. Czy Duch Święty jest wszechwiedzący? Pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział, werset 10, zawiera stwierdzenie: albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Duch Święty bada nawet głębokości Boże, ale nie w tym sensie, że coś poznaje jako coś, czego wcześniej nie znał. On po prostu doskonale przenika, zna doskonale istotę Boga i Jego najgłębsze tajemnice. Taki jest tego sens. Zatem podsumujmy, jeszcze nie przechodźmy dalej może, podsumujmy, co to dla nas oznacza. Skoro Ojciec, Syn i Duch Święty posiadają takie atrybuty boskie, jak wieczność, wszechmoc, wszechobecność i wszechwiedzę, to o czym to świadczy? Że każda z tych osób jest Bogiem. Że każda ma atrybuty boskie, także jest Bogiem. A teraz przejrzymy świadectwa Starego Testamentu na temat Boga. Na pewno Stary Testament, znana nam jest tak zwana Szema, czy też Szma, gdzie jest powiedziane, że Jahwe jest jeden, tak? To jest powiedziane do Izraela. Ale chociaż takie stwierdzenia, że Bóg jest jeden, występują w Starym Testamencie, to jednocześnie na przykład w Księdze Powtórzonego Prawa, inaczej 5 Mojżeszowe 6 leży werset 4, to jednocześnie w Księdze Rodzaju jest zadziwiająca sekwencja myśli. W pierwszym rozdziale, wersycie 26, Stwórca mówi: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, a zaraz w następnym wersecie czytamy: i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Co to dla nas oznacza, że Bóg mówi: uczyńmy człowieka, a za chwilę czytamy, że Bóg stworzył człowieka na obraz swój. Wcześniej mówi na obraz nasz, potem mówi na obraz swój. Zobaczmy. Stwarzać, hebrajski czasownik bara, nigdzie w Starym Testamencie nie jest tak lekkomyślnie używany jak w naszej kulturze. W naszej kulturze mówi się, że na przykład, powiedzmy, jakaś firma kosmetyczna stworzyła nowy rodzaj kosmetyków, nową serię kosmetyków. Drodzy, w Biblii hebrajskiej słowo bara, stwarzać, zawsze dotyczy Stwórcy. Tylko Bóg tak naprawdę coś stwarza. I zauważmy, że tam, gdzie jest napisane, że stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, a wcześniej jest powiedziane: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, to osoby, do których Bóg Jahwe powiedział: uczyńmy, na pewno nie mogą być aniołami. No, ludźmi nie są, bo dopiero ludzie mieli być stworzeni, ale na pewno nie są aniołami, nie są stworzeniami, bo żadne stworzenie nie potrafi z definicji stwarzać, tylko Bóg może stwarzać. A zatem tym, który stwarzał, do którego Bóg Ojciec powiedział: uczyńmy, był na pewno Pan Jezus, bo wiemy, dzisiaj już czytaliśmy z Ewangelii Jana, że wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Ewangelia Jana, 1 rozdział, werset 3, czyli Chrystus uczestniczył w stwarzaniu. A czy Duch Święty uczestniczył w stwarzaniu? Pierwszy rozdział, zaraz pierwszej Mojżeszowej, drugi werset, mówi, że kiedy Bóg stwarzał, to Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. A Hiob wypowiedział słowa w w księdze Hioba w 33 rozdziale, w wersecie 4, Elihu mówi: Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie wszechmocnego ożywiło mnie. Więc kto stworzył tak naprawdę, prawda? Widzimy trzy osoby zaangażowane w stworzenie. Także najwyraźniej Bóg to więcej niż jedna osoba. Skoro mówi uczyńmy, mówi obraz nasz, podobnego do nas, a jednocześnie w Izajasza mówi: ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntował ziemię. Kto był ze mną? Właśnie. To jest zagadka. My wiemy, kto był z nim. A tak naprawdę jest to jeden Bóg w trzech osobach. Księga Izajasza, 6 rozdział, werset 8, jest też interesująca, bo Bóg mówi w poprawnym przekładzie: kogóż pośle i kto nam pójdzie? To znaczy, Bóg mówi, kto nam pójdzie. Nam. Więc do kogo się zwraca? Do osób, które mu towarzyszą. I co ciekawe, ten 6 rozdział Izajasza jest niesamowity, bo Izajasz ujrzał, jak czytamy, Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym. Aniołowie podkreślają, że pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. 6 rozdział Izajasza. Izajasz stwierdza: moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. I Bóg mu mówi, że serca ludu izraelskiego będą dotknięte znieczuleniem, jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą. I co ciekawe, ewangelista Jan w 12 rozdziale dokonuje niesamowitego właśnie wyjaśnienia tutaj. 12 rozdział, 37 do 41 wersetu. Jest tu mowa o Panu Jezusie: a chociaż tyle cudów dokonał, wobec nich nie wierzyli w Niego, aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział: Panie, któż uwierzył wieści naszej, a komu objawiło się ramię Pana? Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu, rzekł Izajasz, zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczyma swymi i nie rozumieli sercem swym, i żeby się nie nawrócili, i żebym ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim. Kogo ujrzał w 6 rozdziale, jak jest opisane w księdze Izajasza, na tronie? Pana, któremu oddawali chwałę aniołowie w postaci serafinów, którego ujrzał i ubolewał nad tym, bo jest tak grzeszny, potrzebował oczyszczenia, ujrzał samego Jezusa w bycie przedludzkim. Także to jest też dowód, że Bóg to więcej niż jedna osoba. Ponadto w Starym Testamencie występują fragmenty, w których Bóg mówi o sobie w liczbie mnogiej. W 1 Mojżeszowej 3,22 na przykład mamy tutaj: i rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się taki jak my. 11 rozdział od 7 do 9, mówiący o pomieszaniu języków przy wieży Babel, mówi: stąpmy tam i pomieszajmy ich język. I dalej czytamy: rozproszył ich Pan, pomieszał Pan język całej ziemi. A zatem Bóg mówi o sobie w liczbie mnogiej. I to są zastanawiające fragmenty. Ale też niesamowite jest to, że w Księdze Izajasza, w 9 rozdziale, wersecie 5, gdzie zapowiedź jest narodzin Syna Bożego, który jest nazwany Bogiem Mocnym, albowiem dziecię narodziło się nam i Syn jest nam dany i spocznie władza na Jego ramieniu i nazwą Go między innymi Cudowny Doradca, Bóg Mocny, to hebrajski zwrot El Gibor, Bóg Mocny, występuje też w 10 rozdziale, wersecie 21, gdzie w Biblii Warszawskiej powiedziano, że resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza. W tekście hebrajskim także El Gibor. Więc Mesjasz nosi ten sam tytuł, Bóg Mocny, który nosi Bóg zaraz w następnym rozdziale Księgi Izajasza. Poza tym w Księdze Zachariasza 12:10 wiekuisty tak dalece utożsamia się z przebitym Mesjaszem, że mówi: a patrzeć będą na mnie, którego przebodli, jak mówi Biblia Gdańska. A zatem widać, że Bóg to więcej niż jedna osoba. A taki już zupełnie tekst, no, jak się wczytać, bardzo przemawiający, to Księga Izajasza, 48 rozdział, werset 16. Przyjrzyjmy się temu tekstowi dobrze. Izajasza 48, 16. Bóg mówi tak: zbliżcie się do mnie i słuchajcie tego. Od samego początku nie mówiłem w skrytości. Odkąd się to dzieje, ja tam jestem. A teraz Wszechmogący mój Pan posłał mnie i Jego Duch. I zaraz następny werset mówi: tak mówi Jahwe, Twój Odkupiciel, Święty Izraelski. Gdybyśmy przeczytali ten rozdział, to tam ciągle mówi Bóg. Wątpliwe jest, żeby Izajasz mu przerwał. I ten Bóg, który przemawia, mówi: a teraz Wszechmogący mój Pan posłał mnie i Jego Duch. Przemawiająca do Izajasza osoba boska mówi, że posłał ją Wszechmogący Pan i Jego Duch. Kto to był zatem, kto przemawiał do Izajasza? Najwyraźniej Pan Jezus. I posłał go Bóg Ojciec i Duch Święty. Mamy zatem tu trzy osoby boskie. Co jest ciekawe, że teolodzy prawosławni już od wieków uważają to za najmocniejszy fragment w Starym Testamencie na trójjedyność Boga. Zadziwiający wręcz fragment. Chociaż musimy powiedzieć, że w Starym Testamencie jeszcze jest to tak w zarodku pokazane. Przejdźmy dalej do Nowego Testamentu. Nowy Testament też nie ukrywa, że jest jeden Bóg, że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. Ale z drugiej strony wymienia trzy osoby boskie. Znamy na przykład, być może wasz pastor też tu kończy, czy inny z braci, nabożeństwo takim błogosławieństwem apostolskim z drugiego listu do Koryntian, 13 rozdział, werset 13. W angielskich Bibliach to jest 14 werset. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Widzimy tu Pana Jezusa, widzimy Boga, w sensie Boga Ojca i Ducha Świętego. Trzy osoby boskie wymienione jako niejako spajające Kościół, błogosławiące Kościół. Zobaczmy dalej. List do Efezjan wspomina, że jest jeden Duch, że jest jeden Pan i jest jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Wymienia ten czwarty rozdział listu do Efezjan 4-6 znowu trzy osoby w jednym ciągu. Podkreślając zarazem jakby wiodącą rolę Ojca, o którym jest powiedziane, że jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Wejdźmy do kolejnego tekstu. Wniknijmy w niego. Pierwszy list Piotra jest niezwykle interesujący. Pierwszy rozdział, werset 2. Bo on pokazuje, że jesteśmy wybrani według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęceni przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, werset drugi. Czyli Bóg Ojciec jest tym, który wybiera w ramach swojego postanowienia tych, którzy mają być zbawieni, lub według innego przekładu, według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, tak? Inny mówi. Także Bóg tu jest pokazany jako autor zbawienia. Pan Jezus jest pokazany jako ten, który swoją krwią oczyszcza zbawionych, a Duch Święty jest pokazany jako ten, który uświęca ku posłuszeństwu. Także mamy wszystkie trzy osoby, trochę w innej kolejności. Mamy też tu bardzo ciekawą scenę, kiedy Pan Jezus zostaje ochrzczony, w Ewangelii Mateusza, 3 rozdział, 16 do 17 wersetu. Chrystus jest ochrzczony, występuje z wody, On jest tutaj na ziemi, wstępuje na Niego Duch Boży, trzecia osoba Trójcy, tak? Z kolei głos z nieba, głos Ojca przemawia, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, a więc pierwsza osoba. Widzimy tu wszystkie trzy osoby i zauważmy, to nie jest tak, że jest tu Pan Jezus Ojcem lub Ojciec jest Duchem. To są trzy osoby jednocześnie pokazane po prostu i każda jest osobno jakby zaprezentowana, ale zarazem są wspólnie zaprezentowane. Przejdźmy dalej do dalszych faktów. Znamienny jest nakaz chrztu. Wiemy, że mamy nakaz chrztu w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, werset 19, w myśl którego mamy chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zatrzymajmy się nad tym przez chwilę. Gdyby Pan Jezus nie był równy Ojcu, gdyby Duch Święty nie był równy Ojcu, to i Syn, i Duch nie pasowaliby do towarzystwa Boga Ojca, jeżeli tak można powiedzieć, w tym chrzcie. Dlaczego to jest tak ważny tekst? Dlatego, że samo wejście i wyjście z wody w czasie chrztu nic nie znaczy, jeżeli nie przywołalibyśmy, jeżeli ten, który zanurza, nie przywołałby autorytetu samego wszechmogącego Boga. A ponieważ przywołuje nie tylko Ojca, ale i Syna, i Ducha Świętego i mówi o jednym imieniu, ja ciebie, bracie Szymonie, powiedzmy chrzcie w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Więc jeżeli przywołuje i Syna, i Ducha obok Ojca, to znaczy, że jest to na równi. Jedno imię, a trzy osoby. Gdyby Syn nie był równy Ojcu, nie był już by to autorytet boski. Nie byłaby pieczęć boska na tym chrzcie położona. Podobnie, gdyby Duch nie był Bogiem. Równie dobrze wtedy by można chrzcić w imię Pawła, w imię Piotra, w imię Marii i tak dalej. Czy w imię jakiegoś anioła. A tak nie czynimy. Chrzcimy na mocy autorytetu samego Boga. I dlatego jest to mocny dowód, że Syn i Duch są równi także Ojcu. Jeśli chodzi o pierwszy list do Koryntian, który przypominam, 12 do 14 rozdziału, jest to rozprawa apostoła Pawła w pierwszym liście do Koryntian o darach Ducha Świętego. Bardzo ważna, bardzo warto ją dobrze znać, bo dzisiaj w niektórych zborach dzieją się różne dziwne rzeczy, niezgodne z tymi wytycznymi. Zauważmy, że tu jest powiedziane, że są różne dary łaski, lecz Duch ten sam. Czytamy w 12 rozdziale 4 do 6 wersetu. I różne są posługi, lecz Pan ten sam, czyli Pan Jezus. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Ponownie widzimy trzy osoby, Ducha Świętego, Pana Jezusa i Boga, który znowu jest pokazany jako ten przewodniczący, ten, który pełni jakby wiodącą rolę. Zobaczmy do dalszych dowodów, drodzy. Teraz przyjrzyjmy się dowodom, czy każda z tych osób jest Bogiem. Skoro są trzy osoby wymieniane na równi, jako działające w Kościele, również w darach Ducha Świętego, również w chrzcie, to zobaczmy, czy są też przedstawione jako Bóg. Co do boskości Ojca, nie ma wątpliwości, że On jest nazwany Bogiem. To żaden człowiek nie ma wątpliwości. Najgorszy antytrynitarz nie neguje tego, bo antytrynitarze przeważnie uznają Ojca tylko za Boga. Że Syn jest Bogiem, już dzisiaj przywoływaliśmy tekst z listu do Kolosan, drugi rozdział, werset 9, gdyż w nim mieszka wszystka zupełność bóstwa cieleśnie, jak mówi to wspaniale Biblia Gdańska. Cała pełnia boskości, nic mu nie brakuje, wszystko co się na boskość składa jest w Jezusie i to cieleśnie w jego ludzkiej postaci wyniesionej do chwały niebiańskiej. Idźmy dalej. Co jeszcze świadczy, że Syn Boży jest Bogiem naprawdę? List do Hebrajczyków jest niezwykły, pierwszy rozdział, od 7 wersetu. chociażby, no cały jest niezwykły, ale przytoczmy chociaż fragment, gdzie czytamy: o aniołach wprawdzie mówi, aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia, lecz do Syna tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Zauważmy, że tu dwukrotnie Syn Boży jest nazwany Bogiem. O Boże, jest do Niego skierowany taki zwrot w wołaczu, jeżeli pamiętamy trochę gramatyki. I co jest tu ciekawe, dalej jest powiedziane: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz i wszystkie jako szata zestarzeją się i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie i przemienione zostaną, ale Ty zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. Również dalej Pan Jezus jest pokazany jako Stwórca, jako niezmienny, jako Bóg. W Ewangelii Jana jest bardzo ciekawy fragment, jak to źle jest opuszczać nasze nabożeństwa. Można coś ważnego stracić. Tomasz nie był na spotkaniu apostołów, że zmartwychwstałym Panem i odnosił się trochę z rezerwą do tego, że Chrystus zmartwychwstał. No ale Pan Jezus szanuje też wątpliwości szczere, nie gardzi szczerymi wątpliwościami i Tomasz miał szczere wątpliwości, więc kiedy Pan Jezus mu pozwolił się dotknąć, zbadać te ślady po ranach związanych z ukrzyżowaniem, z męką, Tomasz mówi: Pan mój i Bóg mój. I czy Pan Jezus wtedy na to odpowiada tak, jak anioł odpowiedział do apostoła Jana w Księdze Objawienia, który apostoł chciał mu oddać pokłon? Czy Pan Jezus powiedział: nie czyń tego, jestem współsługą Twoim i braci Twoich proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej, Bogu oddaj pokłon? Czy tak się zachował Pan Jezus? Nie. A jak się zachował? Powiedział, jak czytaliśmy, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Błogosławieni są ci, którzy nie widzieli zmartwychwstałego Pana Jezusa, a uwierzyli w Niego, że On zmartwychwstał i że jest ich Panem i Bogiem. I mam dobrą nowinę dla was, drodzy bracia i siostry. Jeśli tak wierzycie, jak mówi Słowo Boże, że Jezus zmartwychwstał, że Jego grób jest pusty, że On jest Panem waszym i Bogiem, to jesteście błogosławieni. Jego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście, jak mówi apostoł Piotr. I wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie, i radujecie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Jak czytamy w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w wersetach 8-9. Także jesteście błogosławieni, jesteśmy wszyscy tu naprawdę szczęśliwi, że możemy wierzyć. Idźmy dalej. Czy Duch Święty jest Bogiem? Trzeba powiedzieć, że Duch Święty najmniej wyraźnie jest przedstawiony, jeśli chodzi o Jego boskość w Nowym Testamencie, bo On nie kieruje uwagi na siebie, ale na Pana Jezusa i na Boga Ojca. Ale przede wszystkim uwielbia Pana Jezusa. Ale Dzieje Apostolskie, ta słynna historia z Ananiaszem i Safirą, bardzo przykra zresztą, pokazująca, jak niedobrze być obłudnikiem i przypisywać sobie więcej zasług niż to po prostu nam się należy, zawierają ciekawą informację. Apostoł Piotr wręcz w jednym ciągu mówi: okłamałeś Ducha Świętego, i za chwilę mówi: nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Gdyby Duch Święty nie był osobą boską, apostoł Piotr nie mógłby dokonać takiego zrównania w Dziejach Apostolskich, 5 rozdziale, 3 i 4 wersecie, że okłamanie Ducha Świętego jest zarazem okłamaniem Boga. Jeszcze jest jeden ważny argument na temat boskości Ducha Świętego. Jest w Ewangelii Mateusza taki tekst: dlatego mówię wam, jak czytamy w 12 rozdziale 31 do 32 wersetu. Dlatego mówię wam, każdy grzech i bluźnierstwo będą ludziom przebaczone, lecz bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie przebaczone. Każdemu, kto powiedziałby słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, zostanie przebaczone. Temu jednak, kto powiedziałby słowo przeciwko Duchowi Świętemu, nie zostanie przebaczone ani teraz, ani w wieczności. Jak to rozumieć? Niektórzy zarzucają, to co? Duch Święty jest większy od Syna Bożego? Zauważmy, że tu chodzi o bluźnierstwo przeciw Synowi Człowieczemu. Kto kto patrzył na Jezusa jako na człowieka i nie widział jeszcze Jego boskości, nie rozumiał, po prostu zgrzeszył przeciwko Niemu jako Synowi Człowieczemu, jako człowiekowi, to nie miał takiej winy jak ten, który widział w Jezusie coś więcej. Widział, tak jak faryzeusze widzieli, że On wypędził demona niemego. Według teologii rabinicznej z pierwszego wieku jedynie Mesjasz mógł wypędzić demona niemego. Demona, który odbierał człowiekowi głos. Bo rabini też, jak wiemy, na pewno wypędzali demony, ale wypędzali tylko demony, które mówiły przez człowieka. Nawiązywali kontakt z tym człowiekiem. Jeżeli coś mówił, to pytali go o imię i z pewną formułą wypędzali tego demona, wykorzystując jego imię. Natomiast demona niemego nie mógł wypędzić według nich nikt inny, tylko Mesjasz. I Pan Jezus wypędził demona niemego. Byli świadomi, że on ma cechy mesjańskie, ale tak kurczowo trzymali się swych stołków jako przywódcy Izraela, że kłamali wbrew temu, mówili, że on mocą księcia demonów, Belzebuba, to czyni. Czyli grzeszyli przeciw Duchowi Świętemu. Dzieło Boże nazwali dziełem diabelskim. I co jest ciekawe, skoro tak straszliwe skutki ma bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, to o czym to świadczy? Że jest Bogiem, krótko mówiąc. Tylko Bóg może być tak poważnie traktowany, grzech przeciwko Bogu jedynie. Idziemy dalej, drodzy. Szczególne cechy nauki o Trójcy musimy sobie też przedstawić. To znaczy, Duch Święty na przykład, musimy być świadomi, że jest osobą, a nie bezosobową mocą. Na przykład w liście do Rzymian w 15 rozdziale wyraźnie odróżniono go od mocy. List do Rzymian, 15 rozdział. I zobaczmy chociażby werset 19. Jest tu taka myśl. Przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego. Gdyby Duch Święty był czynną mocą Bożą, jak niektóre herezje głoszą, to nie można by było mówić o mocy Ducha Świętego, bo byłaby wtedy tautologia, niepotrzebne powtórzenie, moc mocy. A tymczasem Duch Święty nie jest mocą, ale mocą dysponuje. Też wymowny jest pierwszy list do Koryntian 2:4, gdzie Paweł mówi, że w jego zwiastowaniu objawiały się duch i moc. Duch obok mocy, a nie duch jako moc. I też pamiętamy na pewno pierwszy list do Tesaloniczan, że nie tylko słowo doszło do Tesaloniczan w słowie Ewangelia, ale też w czym? Pamiętamy? W mocy i w Duchu Świętym. Osobno wymieniony moc, osobno Duch Święty. Osobno moc wymieniona, osobno Duch. Co znaczy, że Duch Święty mocą nie jest? Pamiętajmy o tym, nie dajmy się zmylić nikomu. Poza tym musimy pamiętać, że wszystkie trzy osoby boskie mają równą boską naturę. Żadna nie ustępuje drugiej. Ale istnieją różne funkcje w trójjedynym Bogu. I nawet podporządkowanie w trójjedynym Bogu. Podobnie jak to się dzieje gdzie? Zobaczmy. Jak to się dzieje w rodzinie. Zaraz będziemy o tym mówić. Bo Pan Jezus powiedział takie słowa, które wszyscy antytrynitarze wykorzystują. Czy prawie wszyscy w Ewangelii Jana 14:28. Ojciec większy jest niż ja. I wszyscy powołują się na to, mówią, a więc Jezus nie jest Bogiem. Ale my co możemy powiedzieć? Przepraszam bardzo. W liście do Hebrajczyków 2:9 jest napisane, że Chrystus na krótko uczyniony został mniejszym nawet od kogo? Od aniołów. Więc widzimy, że na ziemi na pewno był mniejszy od Ojca. Ale pod względem ludzkiej natury i pod względem funkcji, a nie pod względem boskiej natury. Pod względem boskiej natury czytaliśmy już dzisiaj, co mówił. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Mówił, mój Ojciec działa aż dotąd i ja działam. Zrównywał się z Ojcem. I właśnie te wersety już dzisiaj czytaliśmy. I mówił, że to samo, co Ojciec czyni i ja czynię. Jak czytamy w Ewangelii Jana 5, rozdział 17, 18 werset. A po swoim uniżeniu, jak już dzisiaj czytaliśmy z listu do Filipian, został wielce wywyższony i dzisiaj na imię Jezusa ma się zgiąć wszelkie kolana, a w przyszłości naprawdę, kiedy Pan Jezus przyjdzie w wielkiej swej chwale, objawi się jako sędzia całej ludzkości, wszyscy padną przed Nim na kolana i wszyscy zobaczą Jego wielką boską chwałę. I wtedy już żaden antytrynitaryzm nie będzie miał, czy przeczenie bóstwu Chrystusa, żadnego pola do popisu. I żeby to zrozumieć, tą różnicę funkcji w Trójcy, to przykład małżeństwa jest bardzo trafny. Zobaczmy. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, werset 3, jest bardzo tutaj pomocny nam w zrozumieniu, bo mówi tak, 1 Koryntian 11:3. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Drogie siostry, na pewno byście się czuły urażone, jakby ktoś wam powiedział, że jesteście stworzeniami gorszymi od waszych mężów, od mężczyzn. Nie jesteście pod żadnym względem gorsze. Jesteście tak samo ludźmi, jak wasi mężowie. Nie jesteście pod żadnym względem gorsze od mężczyzn. Jesteście tak samo stworzeniami bożymi, ludzkimi. Macie ludzką naturę, tak samo jak wasi mężowie. Oczywiście są różnice płci, ale co do ludzkiej natury, jesteście tak samo ludźmi i, jak napisał apostoł Piotr, dziedziczkami łaski żywota. Ale w małżeństwie, choć jest mąż i żona, to są to dwie odrębne osoby. Jedno ciało, dwie odrębne osoby i mąż przewodzi żonie. W tym sensie jest głową żony. Przewodzi, przynajmniej tak powinno być, że mąż jest tym, który no, nie czeka, aż żona wyjdzie z inicjatywą, ale żona może oczekiwać od męża pewnej inicjatywy, pewnej konkretnej postawy. Z kolei mężowi i żonie jako rodzicom podlegają dzieci. A czy to znaczy, że dzieci nie są ludźmi? Też są ludźmi, tylko mają jeszcze niższą funkcję. Chrystus ma naturę równą Bogu Ojcu, ale Ojciec jest Jego głową, czyli zwierzchnikiem. Tak to należy rozumieć. Jeszcze to podsumujmy sobie tak dalej, że Duch Święty podlega z kolei Ojcu i Synowi. Czy to rozumiemy, że Ojciec, Syn i Duch Święty są równi co do natury boskiej, ale mają różne funkcje? I funkcja nie uwłacza wcale naturze. Tak jak to, że mąż jest głową żony, nie uwłacza w ogóle kobiecie. Nie ma wcale gorszej natury od męża. I tu zresztą pokażę zdjęcie moich przyjaciół. Ten brat już jest u Pana, brat Rob Bryers z Anglii. Więc widzimy tu zdjęcie zgodnego małżeństwa. Oboje mają równą naturę ludzką, tak? Nikt nie jest gorszy od drugiego, ale mają po prostu odmienne funkcje. I taka jest prawda. Czy pozwala nam to trochę lepiej zrozumieć? Dlaczego Pan Jezus mógł na przykład podkreślać, że Ojciec jest większy, czy coś takiego? Po prostu funkcją lub tym, że Pan Jezus tutaj się uniżył na ziemi. Także mąż przewodzi żonie, ale nie jest lepszym stworzeniem. Nie ma wyższej natury od żony. Przyjrzyjmy się też rysowi historycznemu. Jak to się stało, że chrześcijanie obecnie wierzą w trójjedynego Boga? Wiadomo, że Kościół na początku był kościołem przebudzeniowym, kościołem ewangelizacyjnym, kościołem misyjnym i nie formował od razu dojrzałej teologii. Nie musiał nawet. Ale po jakimś czasie pojawiło się wiele herezji, wiele różnych prądów i trzeba było lepiej zdefiniować doktrynę chrześcijańską. Niektórzy wierzyli, że Bóg jest jedną osobą, która występuje w trzech rolach. Był to tak zwany sabelianizm. Ariusz głosił, że Syn jest mniejszy od Ojca, że jest stworzeniem, że był czas, kiedy Syna nie było. Inni głosili jeszcze inne poglądy i chrześcijanie, dzięki temu, że Duch Święty miał ich wprowadzić we wszelką prawdę, doszli do jakich przekonań? Że są trzy osoby, przepraszam, musimy cofnąć, że są trzy osoby boskie, równe sobie, lecz tylko jeden Bóg. Że jedna z tych osób może mieć nawet wyższą funkcję od drugiej, ale wszystkie mają naturę Bożą i wszystkie są wieczne. Tak to chrześcijanie zrozumieli. I zobaczmy, co trzeba uczciwie sobie tutaj powiedzieć. Tak? Że wiara w trzy osoby boskie jest wcześniejsza nawet od sformułowań dogmatycznych tej wiary. Na przykład pochodzące z II wieku dzieło Męczeństwo Polikarpa opisuje śmierć biskupa Smyrny Polikarpa, który przed śmiercią pomodlił się. Dlatego też za wszystko Cię chwalę, błogosławię, wielbię przez arcykapłana wiecznego i niebieskiego Jezusa Chrystusa, Twego Syna umiłowanego, przez którego Tobie z Nim i z Duchem Świętym chwała i teraz i na przyszłe wieki. Amen. Polikarp, chociaż nie miał sformułowanej na piśmie szczegółowo doktryny o trójjedynym Bogu, modlił się, jak widzimy, do Ojca, wielbił go przez Jezusa Chrystusa i oddawał cześć Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Musimy sobie też uczciwie powiedzieć, że Biblia nie prezentuje rozwiniętej nauki o Trójcy. Po prostu nie ma takiego rozdziału w Piśmie Świętym, gdzie by ta sprawa była wykładana. Natomiast Biblia zawiera wszystkie materiały butulcowe dla tej doktryny. Już sobie w tym wykładzie omówiliśmy. Atrybuty boskie, takie jak wieczność, wszechmoc, wszechobecność, wszechwiedza, przypisuje wszystkim trzem osobom. Wszystkie trzy osoby albo wprost, albo jakoś na zasadzie czynności, które wykonują, są określane jako osoby boskie. Jednocześnie Biblia wszędzie stwierdza, że jest jeden Bóg, więc jakie jest jedyne rozwiązanie? Że jest jeden Bóg w trzech osobach. Po prostu Biblia zawiera wszelkie materiały budulcowe dla tej doktryny. To tak samo jakby w Biblii było napisane 2 plus 2, a nie byłoby wyniku, my musielibyśmy sami dojść do wyniku 4. Także jest to coś na tej zasadzie. Przejdźmy dalej. Jakie jest znaczenie tej doktryny dla nas? Bo ktoś powie, no brat Szymon tu stoi, wysila się, tłumaczy nam takie kwestie teologiczne, ale czy to ma znaczenie dla nas? Przede wszystkim ma znaczenie dla nas, jeśli chodzi o umiłowanie prawdy. Kościół to ma być Kościół Chrystusowy, który czci Boga w duchu i w prawdzie. Więc dzieci Boże to są ludzie, którzy kochają prawdę. Jeżeli ktoś mi mówi, że wielbi Boga, a mówi, a co tam Biblia, dzisiaj mamy inne rzeczy ciekawe. Po prostu człowiek, który kocha Boga, kocha Jego Słowo. I Juda wezwał nas, abyśmy podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. I ta wiara, raz na zawsze przekazana świętym, oznacza całokształt prawdy chrześcijańskiej, którą mamy strzec. I zobaczmy, że jeśli chcemy zachować Biblię, jej prawdę, jej objawienie w należytym porządku, to musimy przyznać, że jedynie nauka o trójjedynym Bogu oddaje sprawiedliwość temu, co Biblia mówi o każdej z boskich osób. Bo teraz powiedzmy sobie otwarcie. Wszystkie herezje antytrynitarne, które uderzają w Trójcę, zawsze kogoś ukrzywdzą, przeważnie. To znaczy bardzo szybko pomniejszą Pana Jezusa, bardzo szybko twierdzą, że Duch Święty nie jest osobą, więc odchodząc od tych ram trynitarnych, albo się pomniejsza którąś z osób, albo też się odejmuje osobę od Boga. Są herezje antytrynitarne, które odejmują od Boga, twierdząc, że jest tylko jedna osoba. Więc odejmują, zabierają osobę od Boga. Więc doktryna o Trójcy pomaga zachować monoteizm, czyli wiarę w jednego Boga, a zarazem uniknąć wielobóstwa, politeizmu, wiary w tym wypadku w trzech bogów i chroni przed pomniejszeniem którejś z osób. Żadnej nie pomniejszamy. Jeśli wierzymy, że Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem, że jest jeden Bóg w trzech osobach, to nigdy nie pomniejszymy żadnej z tych osób. Każda z nas, z tych osób jest w pełni Bogiem. Możemy też zrozumieć jedno, że Bóg nigdy nie był samotnikiem. Że w Bogu od wieczności były relacje Ojca z Synem przez Ducha Świętego. To znaczy, że Bóg zawsze był miłością. Człowiek, który nie wierzy w trójjedyność Boga, ma problem z tym, od kiedy Bóg jest miłością. Skoro Bóg jest miłością absolutnie, to jest miłością od wieczności. A dla człowieka, który neguje trójjedyność Boga, Bóg stał się miłością dopiero jak stworzył ludzi, na przykład, czy aniołów. Bo miał wtedy kogoś, jakiś obiekt swojej miłości. A tymczasem w ramach Trójcy były doskonałe relacje oparte na miłości już od wieczności. Bóg nie potrzebował nas do swego szczęścia. Prawda? Mógł się bez nas obyć. Mógł być doskonały sam w sobie. Jako Bóg, który jest miłością. A jednak nas stworzył i nas odkupił. To jest właśnie cudowna miłość Boża, która rozciągnęła się poza Trójcę, można powiedzieć. Zobaczmy dalej. Bóg stanowi też jedność w różnorodności. To znaczy, trzy osoby boskie, złączone jedną naturą, jednym celem, jednym zamierzeniem. Czy my się nie uczymy czasem od Trójcy, żeby też być jedno z innymi, od których się bardziej różnimy niż Bóg Ojciec od Syna i Ducha? Czyż nie różnimy się na przykład od współmałżonka? Ja dzięki mojej żonie Grażynce zyskałem wspaniałą babcię. bo moje babcie już dawno umarły. I ta babcia mówi, Pan Bóg już tak łączy, że na przykład nie ma tak, że dwóch szybkich dobiera ze sobą, no bo by się pozabijali, albo dwóch wolnych, bo by zasnęli, ale jedno takie bardziej energiczne, drugie powolniejsze i tak na siebie korzystnie wpływają. Jedno wyjdzie z inicjatywą, drugie dołączy, jedno się zapędzi, to drugie je trochę powstrzyma i tak dalej. I tak jest, Bóg tak łączy. Często właśnie takie różnorodne osoby i my się uczymy od Boga, od Jego jedności w ramach Trójcy, takiej jedności też w małżeństwie. Żeby być jedno, żeby skupiać się na tym, co nas łączy, a nie na tym, co dzieli. Żeby po prostu okazywać sobie miłość. I byłem kiedyś na takim ślubie, który prowadził brat Leszek Wakuła z Łodzi, z kościoła baptystów. O ile pamiętam dobrze, to on był z Łodzi, przyjechał wtedy. I on takie proste przesłanie przedstawił, że jeżeli będziecie blisko Boga, będziecie mieli miłość z Ducha Świętego, to nie ma takiej siły, która by rozbiła wasze małżeństwo. Jeżeli będziecie naprawdę blisko Boga i będzie w was miłość Boża, to będzie was tak naprawdę Bóg mieszkał i będziecie się miłować i pokonacie wszelkie trudności w małżeństwie. Oczywiście to zależy od dwojga. Poza tym w Kościele nikt nie rozbije Kościoła Bożego, jeśli będzie się też wzorował na trójjedynym Bogu. Jeśli będziemy dążyć do jedności z różniącymi się od nas braćmi i siostrami, a pochodzimy z różnych środowisk, różne doświadczenia mamy. Niektórzy z nas to ludzie sukcesu, niektórzy przegrali swoje kiedyś życie i Bóg ich uratował, jak to głownie wyrwaną z ognia, jak kiedyś powiedziano kiedyś o Jeruzalem. Po prostu, no, ja mogę o sobie powiedzieć, że ja też jakby grabarzowi spod łopaty wyszedłem, bo szedłem na wieczną zgubę jako świadek Jehowy i starszy zboru. I dzięki Bogu, że mnie stamtąd uratował, będę chciał powiedzieć więcej na ten temat. Widzimy, że Bóg nas z różnych uratował środowisk, że niekiedy zmarnowaliśmy wiele lat, ale możemy, wzorując się na jedności, która jest w Bogu, dążyć do takiej jedności, i skupiać się na tym, co nas łączy, a nie dzieli i dążyć do takiej więzi opartej na miłości. Poza tym, czego się uczymy jeszcze od Boga? Widzimy, że trójjedyny Bóg jest czynnie zaangażowany w nasze zbawienie. Bóg Ojciec jest autorem zbawienia, Syn Boży wykonawcą odkupienia, Duch Święty jest odpowiedzialny za nasze uświęcenie. Czyli Ewangelia jest jakby trynitarna. Wszystkie trzy osoby boskie są zaangażowane w nasze zbawienie. Do czego to nas powinno prowadzić, drodzy? Zobaczmy. Prowadzi nas to do tego, co robiliśmy po pierwszej sesji. Gdyby prawda o trójjedynym Bogu nie była rzeczywista, to jak moglibyśmy oddawać Panu Jezusowi cześć? Bylibyśmy bałwochwalcami. Gdzie moglibyśmy śpiewać takie pieśni, przyjdź Duchu Święty, ja pragnę i tak dalej? Jak moglibyśmy przywoływać Ducha Świętego, prosić, żeby napełnił nas swoją obecnością, swoimi darami, gdyby Duch Święty nie był osobą boską? Byśmy znowu byli winni oddawania czci stworzeniu, prawda? A nasz Pan jest prawdziwie Bogiem i pragniemy Go czcić. Duch Święty także jest godzien czci i także można się do Niego zwrócić, także nie jest stworzeniem. I to powinno nas ostatecznie prowadzić do jednego, co za chwilę może zrobimy. Proszę bardzo, bracie, do uwielbienia Boga. Żebyśmy naprawdę byli lojalnymi wyznawcami prawdy o trójjedynym Bogu. Jest to tajemnica, my tego nie zgłębimy. My w zarysie przybliżyliśmy sobie to, ale fakt faktem. Wszystkie trzy osoby są boskie. Dlatego oddawajmy chwałę Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu myślą, słowem i uczynkiem. I na koniec podam właśnie kilka świadectw na ten temat. Jako były świadek, bardzo bliscy mi są bracia, którzy też nawrócili się z organizacji Świadków. I poznałem brata Piotra Paprzyckiego, razem chrzest przyjmowaliśmy w Toruniu w 2003 roku, który zetknął się ze zborem Wino-Wrocławiu, ewangelicznych chrześcijan i tam no, bardzo wiele mu się podobało, ale mówi, prędzej mi kaktus na ręce urośnie, niż uwierzę w Trójcę. Ale bracia go zachęcili, pomódź się, poczytaj Słowo Boże. I brat Piotr czytał sobie Ewangelię Jana i czyta Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Co Pan Jezus na równi z Ojcem czyta, że kto mnie widział, widział Ojca. Czyta, jestem w Ojcu, Ojciec we mnie. I dalej, ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Mówi, to Pan Jezus jest na równi z Ojcem. To już druga osoba boska. Czyta dalej. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Więc chwileczkę. Jest druga osoba boska, Pan Jezus. I On ma wysłać Pocieszyciela, który ma go zastąpić tutaj na ziemi. A już wiem, że Pan Jezus jest równy Ojcu. Skoro On wyśle godnego zastępcę, czyli kogoś równego sobie, to ten Duch też jest równy Synowi i Ojcu. Więc są trzy osoby boskie i kaktus mu na ręku nie wyrósł, a uwierzył w trójjedyność Boga. O wiele poważniejsza sytuacja ma miejsce, kiedy ktoś jako cała grupa religijna błądzi. Był taki kościół w Stanach, sekciarski właściwie sekta, Worldwide Church of God, światowy czy ogólnoświatowy Kościół Boży. I po śmierci głównego przywódcy Herberta Armstronga, Joseph Tkacz senior i kilku innych przywódców zwątpiło w jego nauki. I zaczęli się naradzać, zaczęli się modlić, szukać prawdy. No i nastąpił przełom. Ogłosili, że wyznanie to było w błędzie. Na łamach czasopisma Plain Truth, czyli Szczera Prawda, ogłosili wyniki swoich badań, przeprosili inne kościoły za to, że nazywali je Babilonem, że byli legalistami, że wprowadzili przepisy Starego Testamentu do Nowego Przymierza, że przeczyli boskości Pana Jezusa i boskości osobowości Ducha Świętego. 2/3 od nich odeszło do innych sekt podobnych, które utworzono. Ale 1/3 została i Światowy Kościół Boży dziś jest ewangelicznym kościołem, który jest w aliansie ewangelicznym. Dzięki Bogu. I oni przyjęli prawdę również o trójjedności Boga. I Bóg im błogosławi. Jeszcze chciałbym opowiedzieć trochę o sobie właśnie w tym temacie. Kiedyś jako świadek Jehowy po prostu negowałem całkowicie tę naukę i miałem wykłady przeciwko trójjedności Boga. A jak to się stało, że zostałem świadkiem? Jak wielu w naszym kraju. Byłem analfabetą biblijnym, nie znałem nauk biblijnych, nauk Słowa Bożego. I kiedy zacząłem w stanie wojennym szukać Boga, trafiłem tam, gdzie kolega mój był, gdzie mnie skierował do Świadków Jehowy. Byłem tam. W sumie, jeżeli liczyć też jako sympatyk, to 20 lat, a jako członek to ponad 18. I przez te wszystkie lata były wątpliwości, bo czytałem Biblię jako taką i notowałem sobie różne takie zagadnienia. Aż przyszedł w 99 roku taki moment, gdzie postanowiłem tym notatkom się przyjrzeć, tym pytaniom, które sobie przygotowałem się przyjrzeć. Kiedy Duch Święty mi pokazał, że nie mogę dłużej bronić się przed prawdą, że stanę przed Bogiem, który jest absolutną prawdą i światłością i w którego obliczu się nie ostoi żadne kłamstwa ani półprawda. I zacząłem modlić się, płakać przed Bogiem Ojcem i z tygodnia na tydzień zaczęły mi upadać doktryny Świadków Jehowy. I szczególnie co zapamiętałem, że zobaczyłem w wielkiej chwale osobę Pana Jezusa. W wielkiej boskiej chwale. Zrozumiałem, że istniał przed stworzeniem i że wszystko przez Niego zostało stworzone. I padłem na kolana przed Panem Jezusem, oddałem Mu chwałę, podziękowałem za Jego dzieło zbawienia i przeprosiłem za to, że tyle lat, a 14 lat byłem tam starszym zboru, tyle lat nauczałem błędu o Jego dziele, o Jego osobie. I pastor Tadeusz Tołwiński, do zboru, w którym on usługuje, trafiłem, powiedział mi na początku, jak mnie spotkał, tak długo będziesz miał problemy ze zrozumieniem Biblii, z uporządkowaniem swego życia duchowego, jak nie przyjmiesz Pana Jezusa takim, jakim jest, jak nie zrozumiesz, kim On jest. I rzeczywiście, kiedy uwierzyłem w Pana Jezusa, wszystko inne się otworzyło I Ducha Świętego potem zobaczyłem w tej też boskiej chwale i trójjedyność Boga, na ile można pojąć, na tyle przyjąłem. I wszystkie inne sprawy się uporządkowały. Także Chrystus jest kluczem do wszystkiego. I zachęcam was, jeżeli spotkacie świadków Jehowy, jeżeli macie tych ludzi na sercu, módlcie się, bo coraz więcej ludzi stamtąd wychodzi, a jest to największa grupa antytrynitarna w Polsce, bo liczy 130 tysięcy wyznawców, trzecie co do wielkości wyznanie po kościele rzymskokatolickim i prawosławnym. I przeczy tutaj wyraźnie boskości Pana Jezusa, nazywając go nawet Archaniołem Michałem. Także módlmy się za tych ludzi, którzy jeszcze mogą uwierzyć, czy spośród świadków Jehowy, czy spośród innych ludzi tkwiących w błędzie, a Bóg może to bardzo pobłogosławić, kiedy ci ludzie się nawrócą i mogą doświadczać naprawdę Bożego nawet utwierdzenia. Brat Piotr Paprzycki, o którym parę minut temu wspomniałem, kiedy się nawrócił, minęło trochę czasu, bardzo zależało mu na nawróceniu jego mamy. I kiedy już głosił Ewangelię mamie i liczył na to, że zacznie chodzić do zboru ewangelicznego w Inowrocławiu, zmartwił się, bo mama dostała paraliżu i była unieruchomiona w łóżku. I żebyście dobrze rozumieli, brat Piotr nie jest jakimś człowiekiem, który na każdego nakłada ręce i przy każdym się modli, ale w tym dniu, takim konkretnym, który nastąpił, Duch Święty go tak poprowadził, że powiedział: mamo, w imieniu Jezusa mówię ci, wstań. I ona wstała i od tej pory chodzi. Mogła po prostu zacząć chodzić do zboru, nawróciła się, przyjęła chrzest i jest wielką pociechą w tym zborze. Także Bóg może się bardzo przyznać do tego, kiedy człowiek wyjdzie z ciemności, pozna Pana Jezusa, Bóg jeszcze da mu takie utwierdzenie nieraz. Nie mówię, że zawsze w postaci cudu, ale bardzo pociesza takich ludzi, że dobrze zrobili, że poszli za Nim. I myślę, że najlepsze, co możemy zrobić teraz, to zrobić to, co ten człowiek na ilustracji, oddać chwałę Bogu. Dziękuję wam na zakończenie tej sesji za przybycie, że w sobotę, gdzie mielibyście na pewno wiele innych zajęć, znajdujecie czas, żeby słuchać takich wykładów, które wymagają dużego skupienia i może uwagi. Ale oddajmy za to Bogu chwałę, że daje nam ten czas, daje nam te chęci i jest tak wspaniały.